Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus
terms and conditions apply. See website for details. Tomasz, 10 marca, 10 odcinek, rocznica lockdownu. No, 10 lat już mamy.
Zaskoczyłeś mnie,
10 odcinków, to... 10 odcinków, ale jakby to przełożyć na lata, to już całkiem dużo potrafimy, nie?
Oprócz dalej, że nie potrafimy zablokować ruchu na dole, żeby karetki nam nie jeździły.
No słuchaj, to nie jest Hollywood, nie? Że możemy zablokować scenografię i całą ulicę, nie?
Nie, no to tak, tak. No 10 odcinków, no ciekawe. No, kiedy to zleciało?
Nie wiem. Ale tak w ogóle to mamy dobrego newsa. Jesteśmy drudzy w Apple Podcast. No dla nas to jest w ogóle duże wyróżnienie i chcielibyśmy wam bardzo za to podziękować.
To drugie miejsce w Polsce w recenzjach filmowych. Super, jakby wielkie wyróżnienie. Dziękujemy bardzo. Ale najbardziej mnie tam, bo tam była jeszcze trzecia rubryka, że jesteśmy 21 w Kanadzie.
Stary, bardzo płynnie mówimy po angielsku i dlatego, nie?
No tak, Polonia nas słucha. Dziękujemy komuś w Kanadzie, kto nas słucha. Super.
Ja też się zastanawiam, kto to, nie? Niech się przyzna po prostu, nie?
No tak, dokładnie. Jak ktoś z Kanady słucha tego, co dzisiaj mówimy, to no proszę, napiszcie. Zaskoczyło nas to.
Tak. No ale przechodząc już tutaj, baju, baju, będziesz w raju, a przechodząc do oddania głównego, to dzisiaj porozmawiamy sobie o serialu Tacy właśnie jesteśmy. No i co mogę ci powiedzieć, Tomasz? To jest taka sytuacja, że wiesz, w Polsce musisz być 100% Polakiem, żeby po prostu być Polakiem i albo nim jesteś, albo cię nie ma. W Ameryce też musisz być 100% Amerykaninem, żeby zrobić dobry film o Amerykanach. Dlatego Burzę Lodową zrobił Ang Lee, bardzo ważny Amerykanin pochodzenia chińskiego, a z kolei American Beauty zrobił Brytyjczyk, więc też 100% Amerykanin.
Dokładnie, a dzisiaj będziemy mieli przykład dobrego kina o Amerykanach i o Stanach Zjednoczonych, zrobionego przez Włocha.
Bardzo ciekawe, nie? No to co? Zaczynamy.
Zaczynamy.
Let's make movies. No dobra, ale zanim przejdziemy tutaj do dania głównego, a w ogóle będziemy mieli dzisiaj gościa, człowieka numer jeden, jeżeli chodzi o podcasty filmowe tak naprawdę, Michała Oleszczyka, to zanim spotkamy się z Michałem, na którego czekamy, a tak naprawdę już był.
Wiecie, jak to spotkanie.
Tak, wiecie, jak to jest. Czasami niestety początek nagrywa się na końcu i na tym właśnie polega montaż, nie?
Dokładnie, tak, tak. Michał już u nas był, ale teraz go zapowiadamy.
Tak.
Rozmowa się odbyła. Tak. Nie zdradzimy szczegółów.
Musicie jeszcze trochę poczekać.
Dokładnie.
Ale to pogadajmy trochę o ciekawostkach związanych z serialem.
Ciekawostki filmowe.
No dobra, Tomasz, co tam masz w swoim słynnym kajecie?
Nic.
Ciekawe.
Nie, serio, niestety, nie mam. To po prostu, wiesz, no nie mam. No,
coś nic
mam
nie masz?
No nic, no co, że Włoch nakręcił serial o Stanach Zjednoczonych, to, że to zostało nagrane we Włoszech, koniec. No jakby takich ciekawostek, to no, serio. No co, no Włoch, może ciekawostką jest to, że bardzo... dobry serial dla nastolatków jest nakręcony przez 50-latka. Nie wiem, czy to jest ciekawe.
To bardzo jest ciekawe, nie? Ale to w takim razie ja sięgnę do mojego elektronicznego kajetu.
Uratuj.
Uratuję i zobaczę, co ja tu mam, nie? A mam tutaj tyle, że ciekawe w ogóle jest to, że ten film został kręcony w bazie wojskowej, której nie ma, która powstała trochę na potrzeby tego filmu i powstała w 4 miesiące, nie?
No tak, no, scenografia.
Tak, to, no stary, no powiem ci, że nie, no ta tak, scenografia ma 17 to... akrów, to całkiem sporo, nie?
No całkiem sporo.
Jakby to szybko przeliczyć na metry kwadratowe, to wychodzi jakieś prawie 70 tysięcy metrów kwadratowych, nie?
Nieźle. Okej, dobra, to jest ciekawe. No, to... w sensie gratuluję za zrobienie takiej scenografii, no bo to faktycznie nieprosta sprawa.
Tak. No i co? Ciekawe jest to, że na przykład aktorka, która gra rolę, słuchaj, Kathleen, czyli Kirsten Simon, to jest jej debiut w ogóle, rozumiesz to? No nigdzie kompletnie ma czystą kartę, stary, w niczym jakby do tej pory nie grała.
O to coś, no to wiesz co, akurat przy jej urodzie to i umiejętnościach aktorskich, przepraszam, że urodę postawiłem na pierwszym miejscu, ale to nie dlatego, że jest jakoś z żurnala wycięta, tylko chodzi o to, że ona naprawdę ma specyficzną urodę.
Bardzo.
No, jakby jest niewiarygodnie fotogeniczna dziewczyna i no to będzie dobra kariera, jeżeli będzie chciała pójść tą drogą.
No tak, tak. No, podejrzewam, że naprawdę ją zrobi, nie? Bo ja powiem ci szczerze, dawno nie widziałem tak dobrej roli kobiecej, nie?
Nie, no...
Jako debiutu.
Debiutu. No faktycznie, ale w ogóle, no wiesz, ten serial to jest całe mnóstwo bardzo dobrych rzeczy.
Tak, ale w ogóle jak już tak będąc przy imionach i nazwiskach, to w ogóle nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, jak się nazywa aktorka grająca rolę Britney.
Nie.
Aż nie odrobiłeś dzisiaj lekcji, Tomasz, coś się nie przygotowałeś.
Nie, no nazwiska.
No.
No, jak się nazywa?
Francesca Scorsese.
O, proszę.
Domyślasz się, że Scorsese coś tak jakoś nam kluczy w ostatnim odcinku. Producent Martin Scorsese, to Scorsese.
No, ale wiesz co, to może z innej strony. Na przykład wiesz, kto jest twórcą jakby i pomysłodawcą całego serialu i co zrobił wcześniej?
Wow, czyli nie wiem. Ale...
Okej, widzisz, czyli mam coś. No. To jest scenarzysta Roy Donovan. To bardzo ciekawa zmiana, że od gangsterskiego irlandzkiego, tam są Irlandczykami, gangsterskiego irlandzkiego serialu do serialu arthouse'owego o nastolatkach w bazie wojskowej we Włoszech. No, niezła droga.
No, niezła,
a scenariusz faktycznie. Niczego sobie, nie w kij dmucha, i to jest naprawdę dobrze napisane, więc
to prawda,
gratulujemy
skillsów. Drugi.
Dokładnie, gratulujemy skillsów. Temu.
No, ale Francesca Scorsese, córka Martina, nie pierwszy raz, rzeczywiście u ojca grała już w filmach typu na przykład Hugo i jego wspaniały wynalazek.
No tak. Ale wiesz co, to było właśnie ciekawostek, to może jeszcze trochę o tych Włochach i budowie tej scenografii, bo wiesz o tym, że w tym miejscu jest faktycznie baza amerykańska, lotnicza.
Nie.
Jakby...
Niedaleko... Nie widać w ogóle, żeby w tym filmie to była baza lotnicza.
Nie, bo jak to? Przecież tam F-16 zapieprzają nim nad głową.
No tak, ale to nie jest jakoś tak na maksa wyeksponowane,
no,
nie?
Moim zdaniem dosyć mocno. W pierwszym odcinku nawet jest o tym dość spory nacisk na to, że to piloci tam też stacjonują.
Znaczy, ty jesteś dokładny jednak.
No bo
widzisz,
lata
ja
to F-16, leci to F-16, on krzyczy, że tam właśnie jest, że nie lubi tego huku, a to widać, tak, że to nie po raz pierwszy. We Włoszech, niedaleko Wenecji, znajduje się baza wojskowa. I to się nie tam, jak już wiemy, kręciło, tylko zostało wbudowane i moim zdaniem ciekawa rzecz się wydarzyła, bo ta baza jest dużo, dużo dalej od Wenecji, nie mieści się nad morzem i chyba nie byłoby to takie ładne, gdyby to nie było właśnie, gdyby to było w tej prawdziwej bazie kręcone. A teraz jest wbudowany i centralnie prawie że na plaży.
Ale stary, wyobrażasz się, że kurczę, gdzieś jest taka produkcja filmowa, gdzie można wybudować bazę wojskową, zrobić tam hipermarket, wrzucić tam tylko amerykańskie produkty, pomimo tego, że jest się we Włoszech. Stary, tam nawet jest taka sytuacja, że jest biblioteka, nie? W jednej tam, w kilku scenach tego serialu, to nawet książki ściągano z Ameryki, ponieważ mają odpowiednie okładki i specjalne oznaczenia, co we Włoszech nie jest takie proste, żeby te książki znaleźć.
Nie? No domyślam się, tam nie można pewnie pójść do pierwszej księgarni i tego kupić. No ale stary, czy to tak nie powinno się robić?
No właśnie tak powinno się robić,
no
nie?
Chyba najważniejsza ciekawostka.
Tak. No i co? Słuchaj, no ale też jest, kurczę, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na to, jak ubiera się Fraser, że to jest naprawdę, wiesz, bardzo indywidualny styl. No i w każdym razie te ubrania Frasera były w ogóle, wiesz, konsultowane z kolorystą filmowym, nie? I jakby były tak, wiesz, dobierane, żeby stworzyć jego styl. I w ogóle a propos takich rzeczy, to nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale żeby wyróżnić Frasera od innych postaci i właśnie zbudować go jako takiego trochę outsidera, no to jest jedna z postaci, która nie ma w ogóle make-upu przez cały serial, w ogóle, żadnego.
I bardzo dobrze to wygląda. A wracając do stroju Frasera, no to ja też jedyne co wiem, to że to są prawdziwe jakieś mikrokolekcje zajebistych jakichś amerykańskich projektantów mody, tak, którzy są teraz jakoś zajebiście na topie. Więc wiesz, no, pod tym względem ten serial jest naprawdę bardzo uczciwy i jest bardzo rzetelnie przygotowany.
To prawda, dlatego nie przedłużamy już dłużej. Nurkujemy w świat tego serialu i zapraszamy Michała Oleszczyka, który już z nami był, ale będzie jeszcze raz.
Dokładnie. Zapraszamy.
Rozmowa z gościem.
No to co, dzisiaj 10 marca, rocznica lockdownu, 10 odcinek Let's Made Movies, wszystko się jakby zgadza, same dziesiątki. Ja wam przybiję piątkę, dziesiątkę w takim razie.
Jak to mamy zrobić?
Piątka,
to jest piętnastka, to jest 10-15.
Tak, 5-10-15. Ja się cieszę z kolei, że widzimy się na żywo, bo to wiecie, jest takie dosyć niespodziewane. Nie?
I to po raz pierwszy ever.
Tak, po raz pierwszy ever. Tak, zawsze żeśmy się kontaktowali jakoś telefonicznie, a tutaj widzimy się na żywo. No i z nami jest kto? Michał Oleszczyk, cześć. Spoiler Master.
Witajcie, bardzo miło mi, dziękuję za zaproszenie. Słucham regularnie waszego podcastu i cieszę się, że mogę dzisiaj z wami pogadać.
To my się bardzo cieszymy, że przyjąłeś nasze zaproszenie, jesteś u nas.
Tak, tak. No i co? Rozmawiamy o serialu Jesteśmy, jacy jesteśmy. I'm he that aches with amorous love. Start over again, Caitlin. With a little more conviction. Don't be afraid of these words.
Why are you following me? The stuff you wear is inappropriate for what you're planning on doing. You don't know anything about me.
Ja widziałem u ciebie na mediach społecznościowych, że jesteś dość dużym fanem. No jakbyś tak pokrótce mógł powiedzieć, dlaczego?
Dlaczego? No pewnie długo by mówić, ale chyba podstawową rzecz bym powiedział taką, że po prostu ucieszyło mnie, że coś jest tak inne. W sensie, że jest rzeczywiście inny ten serial pod względem narracyjnym, pod względem sposobu opowiadania. Bo ja mam taką teorię, że obecnie powstaje tak dużo rzeczy, które są doskonale, ale jednak przewidywalnie skrojone, bo jest mnóstwo seriali na streamingach, które są naprawdę bardzo dobrze zrobione na takim poziomie rzemiosła, ale troszeczkę ta perfekcja tego typowego storytellingu czasami mnie już nudzi, bo wiem po prostu, jak to będzie opowiadane, a tu mnie zaskoczyło, że to jest opowiedziane naprawdę inaczej. I to mnie...
Szablonowość, brak szablonowości.
Dokładnie tak, dokładnie to mnie jakoś tam uwiodło.
No tak, tak, to rzeczywiście jest temat, ale na chwilę później, jeszcze nie idźmy w to. Ja na początku chciałbym was zapytać o taki punkt wejścia w historię. Co na samym początku gdzieś serialu sprawiło, że powiedzieliście sobie, hej, to jest coś dla mnie, nie?
Odpowiem kontrowersyjnie. Najbardziej spodobało mi się to, że przez pierwszych 10 minut nie wiedziałem do końca, o co chodzi. I to mnie bardzo jakby skusiło, bo czułem, że bardziej ktoś mnie wprowadza w jakiś vibe niż w jakąś bardzo konkretną historię. Ale to zaraz jeszcze to rozwiniemy.
Reżyser, z którą pracuję, powiedział, musisz zobaczyć. To było coś takiego, że tak samo jak wszyscy przeżywali bardzo mocną euforię, to gdzieś ten serial z racji tego, że niedawno robiłem podobny krótki metraż i Kamila Tarabura mi powiedziała, że ten serial jest niezwykle podobny właśnie do naszej fabuły. Więc jak stwierdziłem, dobra, to obejrzę, jak skończymy montaż, żeby się zupełnie nie sugerować. I wtedy zacząłem oglądać, a co mnie wciągnęło? Właśnie chyba w pierwszej kolejności postać głównego bohatera, absolutnie. Jakby prowadzenie jego od pierwszej sekundy, jak zobaczyłem to ujęcie takie bardzo dokumentalne na lotnisku, to stwierdziłem, okej, to jest coś dla mnie. Jakby, bo już czułem, że to jest zupełnie inny język kina. I to mnie zafascynowało.
I muzyka, która tam rozbrzmiewa od pierwszego momentu, tak, też mówi, że to nie będzie takie zwyczajne.
Tak, że to nie jest właśnie takie opowiadanie tak, szablonowe. To jak...
John Adams, potem wygooglowałem, że to jest jakaś współczesna opera z lat 90. Oczywiście nie znana mi wcześniej, ale niesamowicie taki dziwny kawałek, który od razu też myślałem, aha, to jest tak, something
tak,
else.
Tak, i on mnie właśnie zafascynował po pierwsze sposób obserwacji tego bohatera, czyli ta długa lufa, właśnie dokumentalne ujęcie, no i jego sposób gry. Tak poczułem, że ej, tu coś nie gra, tu jest coś ciekawego. No i tak, to już później mogłem oglądać godzinami to.
No a ja to z kolei, słuchajcie, miałem tak, że jak byłem na tym lotnisku i patrzę, że są dwie kobiety i potem się dowiaduję, że one tak naprawdę są parą i jadą do amerykańskiej jednostki wojskowej i jeszcze w moich ukochanych Włochach, bo ja po prostu kocham Włochy, to sobie pomyślałem, mówię, kurczę, co za zestawienie, nie? A z drugiej strony zobaczyłem chłopca, po prostu Frasera i myślę sobie, jak na niego zacząłem patrzeć, że to jest taki odludek, fajnie ubrany, widać, że jest kompletnym outsiderem i... Dla mnie, słuchajcie, z dzieciństwa, ja pamiętam, jak przeprowadziliśmy się z Warszawy i miałem pierwszy dzień w szkole podstawowej po prostu, w której kompletnie nie mogłem się odnaleźć. I miałem tutaj, jak patrzyłem na Frasera, mówię, kurczę, ja widzę po prostu siebie za dzieciaka, nie? I jakby to mnie wciągnęło, nie? Że pomyślałem sobie, kurczę, ten bohater jest mi strasznie bliski, chcę tego dalej, nie?
Znaczy widzisz, ciekawe jest, co powiedziałeś, że zobaczyłeś w nim od razu odludka. Ja zupełnie w nim nie widzę odludka. To sytuacja, w której on się znajduje, jest... On się w tej bazie konkretnej, w tej sytuacji sytuacji stał się odludkiem.
Tak, tak.
Bo w
tak.
Nowym Jorku moim zdaniem on nie był nigdy odludkiem.
No właśnie fajnie by było może zobaczyć prequel i zobaczyć, jaki był Fraser przed właśnie wizytą w tej w bazie wojskowej. Ja dodam jeszcze więcej, że mnie sam w ogóle ten pomysł osadzenia tego w bazie wojskowej też bardzo jakby przekonał, tak? Bo to jest tak odrębny świat, do którego zazwyczaj no, nie mamy dostępu, tak? Chyba, że ktoś właśnie jest, nie wiem, w rodzinie ma wojskowych i tak dalej. To mi się strasznie spodobało, bo ja lubię filmy, które dzieją się właśnie w takiej odrębnej rzeczywistości, takiej, które trochę zabierają mnie właśnie za kulisy czegoś, tak? I to bardzo mnie zafrapowało, a poza tym też mam ostatnio, zwłaszcza nie wiem dlaczego, ale przez ostatnie 2 lata też mam dużą fazę właśnie na Włochy, jako właśnie na kulturę, która mi się wydaje jakoś niesamowicie bogata, zresztą to w dialogach pada, że tak. Jesteśmy we Włoszech, kolebce kultury.
A z drugiej strony jesteśmy w Ameryce, nie?
A z drugiej strony jesteśmy tak jak w Ameryce, ten supermarket amerykański. Tak. Bardzo ciekawy świat po prostu, zupełnie niezwykły i no, to mnie tak.
No to właśnie chciałbym teraz pogadać trochę o tym świecie, o tej bazie wojskowej, która jest w ogóle niesamowita i ja się zastanawiałem, co to jest za miejsce, gdzie oni je w ogóle znaleźli. Okazało się, że oni tą bazę zbudowali od podstaw praktycznie. Nie?
Znaczy ona jest na podstawie czegoś, co faktycznie istnieje w niedalekiej odległości od tego miejsca, gdzie udają, że to się znajduje.
Tak, ale ona jest jakby stworzona, no bo to wszystko jest amerykańskie. Nawet scenograf opowiadał, że te rzeczy, które są w tym markecie, to wszystko musiało być amerykańskie. To nie jest podróba, po prostu wszystkie elementy musiały być amerykańskie. I zresztą to tak jest, że tam rzeczywiście pada dialog pod tytułem, że to są, że jesteśmy we Włoszech, na co zaraz jest kontra ze strony matki. Nie, ale jakby jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, to miejsce to jest Stany Zjednoczone, bo my tego potrzebujemy. I to jest właśnie ciekawe, że jest ten mit Stanów Zjednoczonych po prostu. Nie?
To jest, pewnie zaraz jeszcze o tym będziemy mówić, bo to jest mega ciekawe, tym bardziej, że te bazy wojskowe Stanów Zjednoczonych to też jest taki trochę relikt zimnej wojny, w sensie jakby oni byli bardzo silni, Ameryka, w momencie, kiedy budowali te wszystkie bazy. Obecnie to już pożera wiele kasy, ale nie wiadomo, czy to jest tak samo efektywne jak kiedyś, więc to jest trochę też taki świat, który chyba za niedługo będzie zanikał. To są takie ostatnie momenty, takich baz przynajmniej.
Zresztą to trochę widać w tam, bo to szczególnie, że pokazywali, że to nie jest, wiecie, tam farba nie pachnie
to
na
nie
ścianach.
Jest prima sort.
Tam widać, że to jest obskurne czasami
ale
w niektórych miejscach.
Ale na przyjazd pani pułkownik odrestaurowali basen.
Tak, i pomalowali trawę na zielono.
Napięcie pomiędzy tym właśnie America First i America Second, to co tam w pewnym momencie jest bójka w ogóle, to jest takie wiszące pytanie trochę też nad światem tego serialu, bo myśmy jeszcze się wychowali w świecie, w którym Ameryka absolutnie dominowała, była numer jeden, w ogóle wygrała tak, z ZSRR i było super. Teraz to już nie wiadomo, tak? Czy to zaraz Chiny nie będą? Oni są troszkę już...
Czy już trochę wiadomo, że...
Już trochę wiadomo, że...
że to podium nie jest takie oczywiste.
Dokładnie, więc to jest... Ale ja w ogóle też mam mało w życiu kontaktów z wojskowymi i z dyplomatami, ale zawsze miałem z nimi kontakt, to tak sobie uświadamiałem, okej, ci ludzie żyją w zupełnie innym świecie niż ja. Właśnie dyplomaci i wojskowi, bo oni faktycznie poruszają się jakimiś innymi korytarzami, innymi, są w innych rzeczywistościach i dla mnie to było fascynujące. Zobaczyć, kurczę, jak to właśnie wygląda od tej drugiej strony. Trochę jakbym wszedł do jakiegoś zaczarowanego takiego zamku, tak, do którego normalnie nie miałbym dostępu.
No to prawda, tam Ameryka naprawdę... Znaczy, mnie to, słuchajcie, fascynuje, bo Ameryka zawsze tak próbuje się sprzedać jako kraj bardzo otwarty, bardzo tolerancyjny, do którego jest dostęp. Jeżeli chcesz, możesz tam przyjechać, możesz tam być, możesz tam stworzyć wizję siebie. A z drugiej strony to, co ja tam widzę, to jest Ameryka bardzo zamknięta, która jest za szlabanem, która mówi, nie, właściwie to tutaj jest mało Włochów, którzy z nami pracują i mamy jakiś dzień otwarty raz w miesiącu, gdzie wszyscy mogą przyjść. I ja patrzę na tą bazę wojskową jakoś zupełnie inaczej, tak bardziej trumpowsko już bym powiedział, nie?
No tak, bo to jest przed Trumpem sekundkę, tak? Bo cała historia jest osadzona w kampanii wyborczej. Ale to bardzo słuszne spostrzeżenie, no bo właśnie trochę tak jest i to już trochę zaznaczyliśmy, że ten świat właśnie, to jest taka druga Ameryka, mało tego, ona jest właśnie, tak się nam wszystkim wydaje, że to jest taki kraj mlekiem i młodem płynący, a tutaj właśnie jest takie pokazane, że no może kiedyś. Mało tego, to nawet nie już lata 60., tylko wiemy, to ten kryzysów już kilka było i no to jest tak, ale w ogóle chyba też reżyserowi trochę chodziło o to, żeby stworzyć świat w pigułce, prawda? W takim podłupą.
Guadagnino w ogóle mówi o tym miejscu, że on jest zafascynowany jakby takim konstruktem mitu amerykańskiego, że to, że Amerykanie tworzą za każdym razem, gdzie się pojawią jakieś miejsce, tylko i wyłącznie dla siebie.
To jest niesamowite, a też rozmawiałem kiedyś z osobą, już mniejsza o to, ale powiedzmy, że tam jakoś, która miała styczność z tym światem dyplomatyczno-militarnym Stanów Zjednoczonych i na przykład on mi opowiadał, że w tych bazach wojskowych Stanów Zjednoczonych jest prawdziwy jeszcze taki oddech imperium, to znaczy imperium, które naprawdę chce naginać rzeczywistość całkowicie pod siebie, tak? To znaczy wiem, że na przykład w takich bazach montowane są sanitariaty, które dokładnie jakby duplikują sanitariaty amerykańskie, tak? Znaczy chodzi o to, żeby pod każdym względem, nawet takim intymno-higienicznym, ci Amerykanie się czują, że są w Stanach, tak? Że jakby, że są takie muszle klozetowe, jakie są w Stanach, że są takie właśnie sanitariaty. I to jest trochę szalone, tak? Bo jakby tak. To jest faktycznie taki imperium, które przychodzi i mówi, okej, tutaj mamy swoją enklawę. No ale właśnie Guadagnino to kręci z takim wyczuciem tego, że to być może zaraz w ogóle się skończy, tak? Że to właśnie się chyli ku jakiemuś upadkowi. I ma niesamowite oko do detalu. I to jest coś, co mnie też w tym serialu niesamowicie kręci, że na przykład pokazuje te lokalne kobiety w tej mieścinie, które szyją na maszynach do szycia, naprawiają te mundury. To jest tak. Niesamowity detal po prostu.
Tak, no. Tak. Tam właśnie on, jak widać, że te dwa światy ze sobą współgrają, są obok siebie, ale są jakby, no, że tam jest mur pomiędzy.
Tak, ale bo to jest fajne, że on bardzo zachował proporcje, wiecie, pod tytułem ile my jesteśmy w bazie, a ile wychodzimy na zewnątrz, nie? I to, że my tak naprawdę w drugim odcinku wychodzimy i cały drugi odcinek jest praktycznie poza bazą, to potem chyba do ósmego, do ostatniego, my siedzimy cały czas w tej bazie, tak? I praktycznie się prawie stamtąd nie ruszamy. Niewiele tego wyjścia jest, no bo oczywiście chodzi mi o to, że jest to wyjście pod tytułem impreza na przykład i tak dalej, ale chodzi mi, że tak stosunkowo, gdyby spojrzeć na to, ile tej bazy jest, to ja mam takie poczucie, że jednak trochę w niej jesteśmy tacy zamknięci jak bohater w tej klatce, nie? I że to o to w tej proporcji
chodziło. To jest ciekawe, bo ja w ogóle mam odmienne, bo na przykład wiesz, cały odcinek, to jak jesteśmy na festynie, no mam takie poczucie, że oni są tam więcej, jakby wiesz, więcej są w tym mieście. Mhm. Moim zdaniem tak nawet chyba pół po pół, ale to wiesz, to proporcje, to wiesz, to jest twoje, tak. Są twoje odczucia.
To są moje odczucia, tak.
Więc to też właśnie pewnie przez to, jak są bohaterowie prowadzeni i z jakiegoś powodu musiałeś się tak poczuć.
Tak, a powiedzcie mi, bo ja się zastanawiałem nad tym takim elementem, że tam przy każdej możliwej okazji jest hymn amerykański, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. I jak wy to odbieracie? Bo ja, jak była scena oglądania filmu w kinie i przed filmem też poleciał hymn, to zacząłem się nad tym zastanawiać, jak by to wyglądało u nas, nie? Że u nas, gdyby takie rzeczy, wiecie, były, to od razu byłyby jakieś takie prawicowo troszeczkę konserwatywne i to chyba by się u nas nie przyjęło. A tam? Jak na to patrzycie?
Amerykanie chyba tacy są. To znaczy u nich jednak no, w naszej szkole się nie wstaje rano, żeby odśpiewać hymn, tak? Przed pierwszą lekcją. A o ile mi wiadomo, nadal chyba w Stanach w wielu szkołach tak jest. Więc my mamy inny trochę poziom wrażliwości chyba i mamy też bardziej włączoną ironię na wszelkie takie właśnie oficjalną pompę, tak? Mm-hmm. No ten bohater nasz, oczywiście Fraser, trochę rozbija te rytuały, nie? Jak jest ten taki super jakiś tam marsz, on włącza sobie inną muzykę, tak. Nie? I jakby trochę...
Ale z jednej strony, wiesz, on próbuje tak trochę, że udaje, nie? Że gdzieś na początku przedsięwzięcia to on stoi, potem 3/4 to on siedzi, potem znowu wstaje, więc jakby tak próbuje, wiesz.
Nie? No ale Fraser chyba w ogóle tu trzeba go troszeczkę wyciągnąć poza nawias tego wszystkiego, no bo bardziej to Dani jest tutaj ciekawą postacią, czyli młody, nastoletni chłopak, który staje się muzułmaninem w sytuacji konfliktu w Afganistanie, w Iraku, to on ma takie, pamiętacie, jest taka scena, że ma takie trochę poczucie, że nie wie, czy chce wstawać do tego hymnu. No, to jest ciekawe. Ale tak, Amerykanie mają taki patos w sobie od zawsze praktycznie i odpowiadając na twoje pytanie, Jurku, mi się wydaje, że wiesz co, u nas jest coś takiego, że my się trochę wstydzimy patriotyzmu. U nas on jest...
Dobrą rzecz żeś poruszył. Tak,
bo oni są tak wychowani i dla nich jakby łopocząca flaga Stanów Zjednoczonych nie robi jakby wrażenia, prawda? Bo oni tak żyją. A u nas jak ktoś wyciąga na święto flagę, to jest taki, o, prawicowiec.
Tak.
Jest coś niby takiego, dlaczego?
Ale właśnie też ciekawe, że Guadagnino pokazuje też albo inaczej kręci ten serial w takim momencie, w którym właśnie te do tej pory całkiem oczywiste gesty amerykańskiego patriotyzmu stają się, jak to się teraz mówi, problematyczne. No przecież przez ostatnie parę lat jest ogromny spór o to, kto klęka w trakcie hymnu Stanów Zjednoczonych przed meczami futbolowymi, prawda? Bo tam jest cały ten ruch jakby nieklękania przed tym hymnem ze względu na niewolnictwo i tak dalej. Więc jakby Ameryka jest teraz w takich kłopotach, a ten serial pokazuje tak jakby na marginesie, nie? Że tutaj właśnie taka baza, gdzieś na obrzeżu, piękne Włochy, ale ja po prostu gdzieś słyszę w tle trzask pękającego imperium. No tak, tak. Pytanie będzie, co będzie dalej.
Ale zresztą on bardzo gładko to wprowadził, bo pamiętacie, jak jest mecz w drugim odcinku, ten futbolowy, i toczy się rozmowa z córką, taka dosyć niewinna.
Przepraszam.
Baseballowy, tak. Przepraszam, tak. Dzięki, Tomek.
Bardzo proszę. Baseball amerykański.
I baseballowy. I toczy się dialog ojca z córką i nagle wjeżdża po prostu klip z kampanii Trumpa. I on przestaje, w ogóle dla niego nic nie jest ważne, poza czerwoną czapką Trumpa i przemówieniem a propos America First.
A propos właśnie tej flagi patriotyzmu, nie wiem, czy dobrze teraz sobie tytuł przypomnę, ale w momencie, kiedy Kończałowski wyjeżdżał z Rosji Sowieckiej, pierwszy jego film to Kuszenie Marii, jeśli dobrze pamiętam.
Kochankowie Marii.
Kochankowie Marii.
No nie widziałem.
Dokładnie. A, okej. Okay. Ale to właśnie tam jest ciekawy zabieg. Kończałowski, który wyjeżdża i nagle ląduje w Stanach Zjednoczonych, robi pierwszy swój film i tam wszędzie, praktycznie w każdym kadrze jest właśnie łopocząca flaga Stanów Zjednoczonych. W ogóle oglądając ten film miałem takie poczucie, kurczę, hej, momencik. Ten facet emigruje z Rosji, ląduje w Stanach Zjednoczonych i automatycznie wszędzie wsadza patriotyzm Stanów Zjednoczonych. I zacząłem się zastanawiać, dlaczego. I pierwsza moja myśl była taka, że łopocząca flaga czerwona z sierpem czy w paski z gwiazdkami nie gra żadnej różnicy, bo ich patriotyzm jest dokładnie taki sam.
A ja nie wiem, nie widziałem tego filmu, więc nie wiem, ale jak patrzę na inne, mi się wydaje, że Europejczycy, czy w ogóle outsiderzy, którzy przyjeżdżają do Ameryki, są zafascynowani tym, jak bardzo tam się wylewa ten patriotyzm w każdym punkcie.
No tak, ale popatrz, w Rosji tak było jak... dokładnie tak samo.
Ale nie, nie wiem, czy to było tak uniwersalnie, że tak powiem, akceptowane, bo jakby dużo osób chyba traktowało tę czerwoną flagę troszkę jednak jako no, ten totalitarny znak. Amerykanie naprawdę wierzą w to, że są dziejową misją.
Właśnie, ale wiesz, wydaje mi się, że w Rosji Sowieckiej też mnóstwo ludzi było przekonanych o tej wielkości i jakby, że to jest najpiękniejszy kolor i
marxizm jest jedyny. Ale wiedziałeś, że jeżeli nie będziesz postępował w zgodzie, wiesz, z tym, to trafisz na
tak,
psychuszki
to prawda,
na przykład.
To prawda, to
ale
prawda.
To odbywa kwestię, ale myślę o Francuzie, to znaczy myślę o Louis Malle, który też w pewnym momencie kręcił kilka filmów w Stanach, nawet tam żył przez jakieś, nie wiem, dekadę. I to jest też niesamowite, jak on inaczej pokazywał tę Amerykę, właśnie pokazując te różne takie rzeczy, które pewnie dla Amerykanina były czymś zwykłym. Właśnie te flagi, te jakieś takie detale, a on to właśnie wychwytywał, bo dla niego to było takie inne. I myślę, że Guadagnino chyba też, no właśnie patrzy takim okiem outsidera, zafascynowanego tą Ameryką.
Zresztą to nie jest jego pierwszy film taki mocno amerykański.
No właśnie,
nie?
No właśnie.
Bo on właściwie z tą Ameryką cały czas romansuje, tak naprawdę.
No czekamy chyba na jego pierwszy taki hollywoodzki film.
No, bo... to chyba już niedługo w tej chwili.
No wiesz co,
chyba,
powiem
ci, Call Me By Your Name był takim, tak? W sensie,
nie, ale właśnie powiem ci, że mi do głowy przychodzi Suspiria, która co prawda nie jest amerykańskim filmem, aczkolwiek jest tam trochę obsady amerykańskiej, no bo jest Dakota Johnson, która gra główną rolę, ale jakby sposób opowiedzenia przywodzi na myśl takie w ogóle podejście Polańskiego do opowiadania o horrorze, o obserwacji tak naprawdę. No i to jest jakaś taka wizja horroru, która trochę jest europejska, ale bardziej taka właśnie amerykańska. Więc wydaje mi się, że on już ten krok poczynił, no a serial, który zrobił, będzie przepustką rzeczywiście do jakiejś
ale
takiej...
Ale Avengersów chyba rzeczy. Nie zrobi, chociaż to by było ciekawe. Gdzieś Avengersów i Batman.
Tak. To
coś ciekawego.
No to mógłby, tak, to by było zupełnie inne spojrzenie na superbohaterów. Chyba na długo byśmy to zapamiętali. No tak, ale ten serial z pewnością robi mu, no daje mu dobrą przepustkę, aczkolwiek wydaje mi się, że ten serial właśnie mimo wszystko i tutaj wróćmy trochę do serialu, to jest, no on jest bardzo europejski moim zdaniem. Jakby, że w Stanach Zjednoczonych to on się tak szybko nie przebija, że to trzeba tak troszeczkę po pierwsze dorosnąć do niego, że to nie jest... W moim odczuciu to nie jest serial dla nastolatków. O, może tak, od razu. Że to jest taki serial, on jest troszeczkę mocno, wydaje mi się, że dla Stanów Zjednoczonych jest odbierany jako artystyczny nawet.
Też tak myślę, ale wydaje mi się, że obserwacje Guadagnino odnośnie tego, jak żyje młodzież, są dosyć trafne i celne tak naprawdę.
Dokładnie.
On tam mocno diagnozuje, i tu chciałbym wejść w ten motyw, relacje naszych bohaterów z rodzicami. I to jest jeden z motywów w ogóle przewodnich tego serialu.
Nie, no to jest w ogóle fascynujące, bo myślę, że to jest mega na czasie serial. Jednocześnie uważam, że jest totalnym arthouse'em. W sensie nawet chyba na europejskie warunki. Nie wiem, czy wszyscy, czy poleciłbym go każdemu. Nie? No, uważam, okay, że to jest jednak taki, no, no art house.
No może faktycznie,
jednak,
tak.
W niektórych odcinkach w sumie nic się nie dzieje. Tak jakby to zobaczyć, nie tak bliżej się przyjrzeć. Ale...
To jest ciekawe to, co mówisz, bo ja powiem ci, że oglądając to miałem takie wrażenie, że ten rytm, który jakby nie narzuca mi narracji, powoduje, że ja się czuję taki ukołysany, że mi jest, że jak chcę sobie pobyć trochę na koncercie, to na nim jestem, a jak chcę pobyć tak, na imprezie z tak, tymi ludźmi, to też z nimi jestem i nie mam takiego myślenia montażysty, wiesz, że jakby żebym chciał, żebym stamtąd wyszedł.
Właśnie,
nie?
To było naprawdę ciekawe, jak wy to widzicie.
Nie, no ja w ogóle montażu tam nie czułem. W sensie takim, że on tak płynął, tylko ja odwrotnie. Ja tam czułem takie wiecznie napięcie, jakby przez to, że tak, przez to, że jestem tak nauczony, ale to widać, to właśnie to, o co chodzi, że troszeczkę Stany Zjednoczone jest w seriale takie bardzo mocno komercyjne nauczyły nas, że jak jest długie ujęcie, to coś się wydarzy.
Tak, tak.
A tu się nic nie dzieje.
I one też pozwalają tak się trochę nacieszyć tym światem, który jest pokazywany, właśnie tą przestrzenią, tymi ludźmi. Bardzo świadomie obsadzony serial, bo widzimy tak różne typy też fizyczne, nie? Że to nie są tak jak kiedyś było w takich serialach dla młodzieży typu, nie wiem, 90-210,
no właśnie,
że wszyscy musieli być ładni i to,
pływać na desce.
To, i co to znaczy, że są ładni? To znaczy, że musieli wyglądać dokładnie tak samo. Tak,
tak? Dokładnie, nie byli jak z Bravoger wycięci.
Dokładnie. A tutaj naprawdę mamy tak różnych tych nastolatków. Oni są naprawdę bardzo różni od siebie i to jest super. Także to mi się bardzo tutaj podobało. A jednocześnie jestem pełen podziwu i to odrębna praca pewnie konsultantów muzycznych, po prostu totalnej różnorodności tej ścieżki dźwiękowej, bo tam jest tyle ciekawych utworów, których w życiu nie słyszałem. Sobie na Spotify włączyłem tą playlistę. To jest jakieś w ogóle 100 różnych totalnie odjechanych, bardzo ciekawie dobranych utworów. Także myślę, podziwiam w ogóle ten zawód konsultanta muzycznego, który potrafi wskazać na utwory i
dobrać pod postać.
Tak,
nie?
Dobrać, tak. To jest naprawdę
ja
super.
Z muzyką akurat mam troszeczkę tak, że teraz zacytuję Kazika Staszewskiego, że u młodzieży najbardziej mi wkurwia to, że już do niej nie należy. Ja zupełnie czasami nie czułem tej muzyki, ale rozumiem, że pewnie właśnie ten konsultant odrobił lekcję i że to jest właśnie tak, jak dzisiaj taka młodzież takiej muzyki słucha i pewnie, ale to trochę tak czuć, że to nie jest odlepione od siebie, nie? Że to absolutnie jest integralne i że to jest z tego świata.
No ale to też jest spowodowane tym, że ta muzyka jest diagetyczna i jakby nie masz takiego poczucia, że ktoś na siłę dał ci ilustrację, tylko ty jesteś w świecie bohaterów, bo oni tą muzykę słuchają i mało tego, oni są w pewnym sensie DJ-ami sytuacji. Nie?
To jest ostatni trop z ostatnich 5 lat, który mam wrażenie się staje naprawdę popularny, że sam bohater staje się DJ-em własnego życia. Pamiętam, jak bardzo mi się to podobało w tym serialu Wielkie Kłamstewka, gdzie tam nagle ludzie włączali coś na Bluetooth albo i nagle po prostu sami decydowali, jaka jest muzyka w scenie i myślę, że on tutaj też się tym bardzo bawi. No, chociażby w tej scenie tej takiej parady wojskowej, gdzie tutaj jest ta taka super poważna sytuacja, a Fraser słucha totalnie jakiegoś disco. Sorry, pewnie dostaniemy gniewne listy, że to nie było disco, tylko najważniejszy utwór jakiegoś tam, o którym nie słyszeliśmy, ale to było super. Mi się to w ogóle skojarzyło z tą sceną, nie wiem, czy pamiętacie, z Blaszanego Bębenka, jak Oskar, ten mały chłopczyk, rozwala nazistowską paradę, bijąc w ten swój bębenek. To trochę tak było to, że to jest też taki Mieniec, który właśnie inaczej patrzy na tą dyscyplinę, nie?
To mi się właśnie pod tym względem to chyba najbardziej mi zapadła w głowie scena imprezy w rosyjskiej willi, ale tej jeszcze pozytywnej. Tak. Czyli tak naprawdę wesela, gdzie oni są już tak hardkorowo pijani i słuchają jakiegoś takiego, nie wiem, elektronicznego punka. I tak, o kurczę, jakby wierzyłem, że to tak właśnie by wyglądało. Nie?
To ciekawe, bo każdy ma jakieś inne punkty widzenia. Mi na przykład zapadła, słuchajcie, scena z matką Kathleen, gdzie ona jest w łóżku i matka przychodzi i zwraca jej uwagę. Tam weź zamknij okno i spać. I ona raz słyszy tą matkę, raz nie, bo sobie wkłada słuchawki do uszu po prostu. I powiem wam, że szczerze, to jest bardzo prosty zabieg, ale ja dawno nie widziałem sceny, która jest tak dobrze poprowadzona pod tytułem temat sceny ignoruje po prostu drugą postać, nie?
No tak, tak, tak. No ale to jest właśnie to założenie, że muzyka przestaje być muzyką tła i jakimś takim pastel piano, które ma działać na emocje, tylko staje się po prostu integralną częścią filmu, nie? Że po prostu jest z tego świata, tylko i wyłącznie z tego świata i po prostu działa na wszystkich bohaterów.
Totalnie, a poza tym też no jakby jesteśmy tak daleko od takich klasycznych jakby narracji, to się tak rozwinęło w ostatnich latach, mam wrażenie, właśnie, że tyle akceptujemy nowych, ciekawych rozwiązań, to jest naprawdę super, ale też myślę, że obyczajowo jesteśmy też w innym miejscu, bo jakby w tym serialu pewne rzeczy są przyjęte jakby totalnie oczywiste, właśnie, że przyjeżdża ta Chloe Sevigny, zawsze zapominam nas bohaterów, czy imion, ale
Sara.
Tak, że mamy właśnie tą lesbijską parę, jakby tam, tak. Jakby, że to jest takie oczywiste, tak? A z drugiej strony jak sobie pomyślę, to jest fajny kontrast, że to jest taki tradycyjny świat tej armii, tak, takiej totalnej hierarchii właśnie tych mundurów, tego po prostu takiego rygoru, a z drugiej strony mamy już jakąś zupełnie nową obyczajowość i to jest mega ciekawe tu pokazane. Ja cały czas myślałem o takim klasycznym filmie, który się dzieje na bazie wojskowej, czyli Stąd do wieczności, tak, taki klasyk, w ogóle klasyków amerykańskich. Tam wszyscy byli tacy obyczajowo spięci, jakby, a tutaj po prostu tak, aha, a twoja żona, a tak, tak, słyszałam, tam uprzedzono mnie.
Tak, tam tak, widać takie delikatne mrugnięcia takie, okiem, ale to są takie,
że już... Caitlin patrzy na całującą się partnerki, a Fraser mówi przestań. To jest świetna scena zresztą, nie? Tak. W zasadzie nie gap się na nie. Super, super moment.
Ja z kolei słyszałem, jak już tutaj jesteśmy, słyszałem takie opinie, że jakby tamten wątek tożsamości na przykład płciowej przechodzi gładko, jest tak bardzo łatwo zaakceptowalny. Ja się z tym nie zgadzam zupełnie, bo uważam, że tam tak naprawdę to nie jest trochę tak, jak się myśli, wiecie, o Ameryce, że ponieważ Obama został pierwszym czarnoskórym prezydentem, to już nie ma problemu rasizmu, nie? Jakby Life Black Matter powoduje, że jakby tam, widzicie, że tam cały czas jest ten problem. I ta sytuacja z tą płciowością dokładnie pokazuje, że tutaj na przykład, też zapominam imion bohaterów, ojciec Caitlin, jak się nazywa?
Richard chyba.
Richard jest strasznie konserwatywny.
Tak, tylko że zobaczcie, że tam jest jasny podział, że młodzi nie mają z tym problemu.
Tak, właśnie.
Dorośli mają z tym problem, bo tak. Dorośli to jest to pokolenie, które musiało zaakceptować te zmiany, że kobiety są w wojsku. Mało tego, że kobiety są w wojsku, to lesbijki mogą być w wojsku i że wszystko jest politycznie poprawne, dlatego on jest fanem i wiesz, jakby będzie głosował na Trumpa, bo on chce tej starej Ameryki, a młodzi nie mają zupełnie z tym problemu.
Bo młodzi dorastają w tym podzielonym świecie, to jest w ogóle mega aktualne, bo jakby to właśnie ten serial najbardziej pokazuje, że absolutnie te podziały są. Jakby i właśnie tu ten Trump, tu coś, tak. To jakby te podziały buzują, ale tak jak powiedziałeś, dla młodych liczy się coś zupełnie tak. Innego.
Nie? I oni jakby, i tu właśnie mi się bardzo podoba to, że właśnie młodzi z tym nie mają problemu i dla mnie właśnie ta tożsamość seksualna, która się tam przejawia, właśnie to, co mnie najbardziej właśnie w tym serialu fascynuje, to, że właśnie jest takie pokazywanie i co chciałbym właśnie, żebyśmy cofnęli się w czasie i zobaczyli sobie, jak to właśnie było w starych serialach. Już tu powiedzieliśmy o Beverly Hills 210, to jakby i tam, nie wiem, Jezioro Marzeń i tak dalej. To kiedyś nastolatkowie mieli, przepraszam, sobie nawet zapisałem, tak sobie o tym myślałem, trywialne i głupie problemy. Jakby, wiecie, tam największą masakrą to było, że komuś pękło serce i nic więcej. A tu zupełnie jesteśmy w innym świecie, jakby... I znacznie płynniej to przechodzi, to są bardziej prawdziwe te problemy młodzieży, ale jeśli chodzi o tożsamość seksualną, to jest zupełnie jakby dla mnie bardzo edukacyjne, bo wierzę w coś takiego, że jeżeli dzisiejsza młodzież będzie oglądała takie seriale, gdzie nie ma problemu, to pewnego rodzaju granice same się zatrą.
No przede wszystkim nie ma jednej rzeczy, która w tych filmach amerykańskich o młodzieży zawsze była, to znaczy nie ma tych plemion takich, nie? Że tam są ci nerdzi, tak. Ci tam sportowcy, jocks, tak? Tam myśmy się trochę wychowali właśnie w tym amerykańskim high schoolu, mimo że sami nie chodziliśmy do niego, ale widzieliśmy te szafki na szyfry.
Ja tak? Właśnie to ciekawe, bo ja właśnie miałem taką podstawówkę.
A ty miałeś taką podstawówkę.
Kurde, okay. Straszne to było.
Ja teraz, mój drogi, już są same takie podstawówki.
A teraz już właśnie są same, dokładnie.
No rzeczywiście, no to ten serial nie jest jak Social Network, który opowiada o tym, że żeby być cool i być w grupie, to musisz się dostać do odpowiedniego klanu i musisz przejść ten proces inicjacji.
Chociaż, tak teraz o tym myślę, może to jest bardziej skomplikowane niż nam się wydało, że przecież też jest trochę pokazany taki podział właśnie na tą młodzież, powiedzmy uprzywilejowaną, czyli jednak te dzieci tych wojskowych, nie? I tych żołnierzy, którzy tam cały czas są gdzieś w tle, grają w piłkę, czy robią jakieś manewry i tak dalej. Oni wiedzą, że oni nie mogą podskoczyć temu chłopakowi, temu Fraserowi. Zresztą tam jeden mówi w pewnym momencie, ej, to jest jej syn. Uważaj, nie? Czyli tak. Jakby temu Fraserowi trochę wolno więcej, a te chłopaki, to mi się wydaje, że pewnie no, wielu z nich zapewne jest z dosyć konserwatywnych stanów, z dosyć konserwatywnych rodzin. To też nie jest tak, że to jest jeden świat. Ten świat jest bardzo
tak, jest bardzo podzielony, no ale z drugiej strony taki, no bo to jest też realne, prawda? To nie jest tak, że wszyscy są że wszyscy są tykalni, prawda? No to jest wojsko, jakby, no wyobrażam sobie, że jakby któryś z żołnierzy zrugał syna dowódcy, no nie miał chyba by łatwo. No
to... Ale ja z drugiej strony, słuchajcie, miałem takie wrażenie, że ci żołnierze są trochę jak dzieci, to znaczy testują, na ile ten ich dowódca im pozwoli. I że to nie jest tak jakby, że oni się jakoś tam strasznie obawiają, tylko po prostu są ciekawi i tak nie do końca wiedzą, nie? Co mogą zrobić. I zresztą no to potem się okazuje, że ona tak naprawdę nie potrafi zbytnio dowodzić tym oddziałem i nie ma w ogóle posłuchu, co widać w konflikcie z Richardem, a oprócz tego ona ma duży problem z tym, żeby w ogóle ogarnąć własne dziecko.
To jest mało powiedziane, tak?
Tak.
No, mnie, słuchajcie, zwaliło, jak zobaczyłem te dwie sceny. Pierwsza, uderzenie w twarz matki, ale ten dialog, pamiętajcie, który tam pada pod tytułem tnij to mięso cieniej. Tak.
Tylko nie macie poczucia, że... Bo właśnie dla mnie Fraser ma Aspergera. Jakby... To jest, jak zobaczyłem, bo ja miałem kilkukrotnie kontakt z dziećmi w różnym wieku właśnie ze Aspergerem i to są absolutnie wycięte zachowania. I to jest coś takiego, że wiecie, to też troszeczkę nie wierzyłem, że matka wojskowa nie zdzieliłaby takiego syna za taką akcję. Mam takie poczucie, że to jest akceptowanie, bo wiedzą, że on nie tylko jest outsiderem, tylko on ma Aspergera. W związku z powyższym on tak się zachowuje i nie ma co go za to karać. Dlatego też mnie bardziej fascynuje dialog jego z drugą matką, czyli jak ona go tam, nie wiem, ubiera, czy co, czy mnie odwieziesz. On ma za każdym razem takie stanowcze zdania, takie jak Aspergerowie mówią. Jakby, jak się Aspergera zapytasz, czy możesz, nie wiem, zanieść talerze do stołu, to ci odpowie nie, bo nie będzie miał na to ochoty.
Mogę i tego nie zrobi.
Tak.
To też jest tak.
Tak,
może
a jak mu każesz, to on wie, że to musi wykonać. I on na przykład jej mówi, odwieź mnie, nie mogę. I on automatycznie wie, ale druga sprawa jest taka, że on wtedy mówi jedno piękne zdanie do niej. Jeszcze nie podjęłem decyzji, czy cię kocham, czy nienawidzę. Mnie to rozbawiło.
Może ten autyzm właśnie jest jakimś tu kluczem. Ja nie pomyślałem o tym, ale może rzeczywiście on jest na jakimś takim spektrum autyzmu, ten Fraser. No bo są te momenty takie rzeczywiście szokujące, nie? Ta właśnie ten policzek, ta... A z drugiej strony ta Chloe Sevigny w tym, którą pamiętajmy, ona, kiedy ja po raz pierwszy zobaczyłem Chloe Sevigny w tym filmie Nie czas na łzy, tak? To było 20 lat temu ponad. I wtedy ona się kojarzyła totalnie z takim kinem niezależnym, właśnie taki indie, Sundance, po prostu ten. No a teraz ona już występuje trochę z takiej pozycji gwiazdy, że ona jest jakby tą gwiazdą, która się wciela w główną postać kobiecą tak naprawdę w tym serialu i totalnie łamie stereotypy, a z drugiej strony po takiej militarnej mamie spodziewalibyśmy się, że ona odda ten policzek na przykład, nie? Albo właśnie zdyscyplinuje tego syna, a niespodzianka jest taka, że ona go nie dyscyplinuje, nie? Ona dyscyplinuje wszystkich innych żołnierzy, tak? I tak dalej, ale jego nie dyscyplinuje w taki klasyczny sposób.
Tak, daje mu jakby tą całą przestrzeń, jakiej potrzebuje i właśnie dlatego mi się tak, nie zastanawiałem się dlaczego i tak właśnie mówię, że no miałem kontakt z takimi ludźmi, z takimi nastolatkami, a nawet jeszcze młodszymi i to właśnie to był jak atlas zachowań. Tak się po prostu zachowują te dzieciaki. I tak myślałem, bo to jest Asperger. I jakby ja z tym miałem luz właśnie dlatego, że jakby okej. Znaczy nie jest to okej dla widza, prawda? To nas stawia
to
w osłupienie. Tak, to jest dyskomfort, nie? Stawia nas w osłupienie, ale właśnie z racji tego, że one mają do tego taki jakiś gigantyczny spokój, aczkolwiek wiemy, że no pewnie jest im trudno, ale wiesz, że to nie trwa od wczoraj, nie? Że to nie jest trudny nastolatek, że to
ale wiecie,
prawdopodobnie
jest ja mam takie początku. Poczucie, to trochę smutna jest diagnoza, ale że ci rodzice w ogóle nie wiedzą, co z tymi dziećmi robić. To jest takie, wiecie, tak jak, nie wiem, kupiłem sobie przepraszam, że to tak porównam, ale kupiłem zaawansowanej klasy telewizor i nie bardzo wiem po prostu, jakie on ma funkcje i jak odpalić po prostu poszczególne programy, nie? Bo zobaczcie, co się dzieje na przykład w sytuacji, gdy Katniss z ojcem jest już po ostrzyżeniu włosów. I tam jest coś takiego, że on zabiera ją na ryby. I ja początkowo tak myślałem, że on ją zabiera na ryby, potem strzelają, że to jest właściwie coś, co ona lubi robić. Guzik, prawda. To
ale
tak
nie z ojcem.
Tak, nie z ojcem. Właśnie to jest to, że ojciec po prostu ją zabrał i kazał jej robić to, co on lubi najbardziej. Nie?
Ale ty wiesz, no, czy to nie jest właśnie lepiej opowiedziany konflikt pokoleń niż to miało do tej pory? Bo konflikt pokoleń był zawsze, tylko właśnie w takich serialach wcześniej było pokazywane, bo tatuś mnie nie rozumie.
Moim zdaniem rzeczywiście coś się zmieniło jakby tak dziejowo, bo kiedyś to było tak, myśmy oglądali te seriale, no i tam była taka właśnie syta amerykańska klasa średnia z domkiem na przedmieściach i był takie w domyśle, pracuj ciężko, synu, córko, to też kiedyś będziesz miał domek na przedmieściach, dwa samochody tak. I tak dalej. A teraz, jak ten świat się tak trochę sypie, to w sumie jakby co oni mają tym dzieciom powiedzieć, tak? Jakby i o co oni walczą jako Amerykanie, tak? Po wojnie i w trakcie zimnej wojny można było powiedzieć, walczymy za demokrację, tak? Potem przed 11 września, Bush, Irak, wszystko się, że tak powiem, przewaliło jakieś razy. Co oni mają tym dzieciom powiedzieć? Co? No, niesiemy demokrację światu, to to dziecko może powiedzieć... To jest ta demokracja? No, tak, i pokazać tak, na Trumpa, nie? Więc tak chwieją się te różne
tam,
wartości amerykańskie, że tak powiem.
Ale w ogóle takie czysto ludzkie i to fajny element, który zauważyłeś, bo na przykład ja jestem takim pokoleniem, któremu rodzice zawsze mówili, wiesz, musisz iść do pracy, kariera jest najważniejsza, pamiętaj, Jezus. Musisz o siebie zadbać, nie? No, trochę. Nie, akurat ja nie, jeżeli o to chodzi. Ale naprawdę.
Moi zawsze mówili, że trzeba mieć ZUS.
Tak, pracuj na etat. To ja to samo słyszałem, no ale znajdź co jakąś porządną robotę.
Tak, no stary, idziesz do szkoły filmowej, co ty robisz ze swoim życiem? Tak, w Brazylii nikogo takiego nie było.
Ile ktoś mówiłem o jakichś super projektach, nawet w których uczestniczyłem i ten, ale to nie jest tat, to nie jest na to nie jest moja praca.
Tak, tak, dokładnie, nie? A tutaj słuchajcie, jak Fraser rozmawia z Kathleen i pytam się, jakie ty masz plany na weekend? A mój plan jest taki, że mam ochotę się ponudzić, nie? I powiem wam szczerze...
To jest zło, zazdroszczę mu.
Tak. Ale no właśnie, słuchajcie, w Euforii na przykład jest dokładnie to samo, że jakby te dzieciaki marzą o tym, żeby po prostu mieć przestrzeń na nic nie robienie i dla nich to jest okej, nie?
No, to prawda.
I to się zmieniło, nie?
Znaczy, no tak, to jest dużo zmian. Jakby to właśnie, bo jak powiedzieliśmy, dobra, okej, jest to pewnie serial bardzo mocno arthouse'owy, aczkolwiek właśnie no wyobrażam sobie, że można go puszczać nastolatkom i oni znajdą tą przestrzeń, którą będą zainteresowani, bo oglądają prawdziwie sportretowanych swoich rówieśników. I w zupełnie inny sposób niż to było portretowane kiedyś, bardziej wiarygodnie, no bo już nie udaje się właśnie wielu rzeczy, nie? Jakby, że jest bardziej uspółcześnione i mniej takie, no wiecie, no już nie jest to ładny obrazek, tylko tak, no ta farba odpada ze ścian, jakby jest trochę rdzy w tym wszystkim, bo takie jest życie, no nie jest jedno czy dwuwymiarowe, jakby dzieje się wszystko w odcieniach szarości i tamte odcienie szarości są absolutnie w każdym spektrum.
Poza tym, nie wiem, czy się zgodzicie, ale dla mnie ten serial jest takim eksperymentem pod tytułem, że szukam ciągle czegoś nowego i co mogę znaleźć, bo na przykład, kiedy tam jest rozmowa w ogóle o płciowości, to Fraser używa takiego stwierdzenia, że osoby, które są transpłciowe, w ogóle są wolne od takiego myślenia pod tytułem, że mężczyźni mają takie obowiązki, a kobiety zupełnie inne. Kompletnie tak nie myślą, nie? I tutaj jest tak, że tu nie chodzi do końca o to, bo na przykład Kathleen, czy ona na końcu jest zadowolona ze swojej przemiany? Według mnie nie. Bo zobaczcie nawet, jak tam pracuje kamera, kiedy jesteście w klubie po tym pocałunku, kamera się zupełnie odwraca, pokazuje to do góry nogami. Ja mam wrażenie, że ona sprawdziła, co chciała, ale to nie jest coś, czego, za czym ona chce iść, nie? Więc właściwie dla mnie to jest taka opowieść pod tytułem, hej, dajcie mi prawo do tego, żebym mógł zobaczyć, kim chcę być, nie?
No ale to właśnie tak jest, nie? Właśnie to jest to, że też nie jest jednowymiarowe to pokazywane, tylko spróbuj, zobacz. Jakby to ciekawą tutaj poruszyłeś kwestię dialogu w tym serialu. Ja na przykład mnie poraziła synteza tych dialogów, że tam pada w każdym odcinku jedno bardzo mocne zdanie. I jakby ja sobie nawet wynotowałem dzisiaj, sobie się trochę cofnąłem do tego. I na przykład od czego w ogóle zaczynamy?
Magiczny zeszyt Tomka Mączki.
Tak, magiczny zeszyt.
Właśnie, po raz pierwszy go widzę. Tak, ja sobie... z logiem Let's Make Movies.
I słuchajcie, tam przecież nawet jest w pierwszym odcinku jest ten ich dialog głównych bohaterów. Ona jedzie do baru, do tej małej wioski rybackiej. Nie, pierwszy. W pierwszym odcinku jedzie do baru. W koszuli ojca. W pierwszym odcinku jedzie, a później widzimy to jakby jeszcze raz. I on ją śledzi i mówi, to nie jest temat do wygłupów. Jakby nie wygłupiaj się. To jest tak mocno postawiony punkt w tym, a później rozwija się ten dialog w drugim czy w trzecim odcinku. Chcesz to robić? To rób to dobrze. Tak. W ogóle na tych dwóch zdaniach to można by było ze trzy sezony zrobić.
No, to jest... Zresztą pod tym względem też to jest bardzo dopracowane, bo na przykład bardzo ważne jest moim zdaniem to, jakie pierwsze słowa padają w odcinku, jakie ostatnie słowa padają w odcinku. Na przykład pierwszy odcinek się kończy tym, że Fraser pyta Caitlin, to jak mam cię nazywać?
Dokładnie.
W zasadzie o tym jest cały ten serial.
Dokładnie. I to jest taka kropka, że... To jest tak. I dla mnie wiele lat temu to pewnie by taki serial na tych dwóch, trzech zdaniach to zostałby rozbudowany do całego sezonu i tak szeroko by o tym wszystkim opowiadali, a nie trzeba.
No bo trzeba widzowi powiedzieć, nie? A dzisiaj masz dialog pod tytułem Kathleen do Frasera patrzy na niego i mówi, ale czy ja ci się podobam? Nie wiem, nie? A to wciąż jesteś ty?
Tak.
To jest piękne, nie?
Dokładnie.
To jest wolno takiej telenoweli też ten serial, bo nie znoszę tych takich deskryptywnych dialogów, które wszystko muszą po prostu
tak, na przykład jak Fraser dzwoni do swojego byłego chłopaka i w pierwszym odcinku i tam pada piękne zdanie, że jeśli nikt nas nie rozumie, to źle dobraliśmy towarzystwo.
Tak.
Koniec, kropka. Po co więcej?
To prawda. Albo dzisiaj ojcowie są potrzebni tylko tym, którzy ich nie mają.
Nie mają, no, tak, tak. Nie wiem, czy, bo nie pamiętam, czy to omawialiście, czy nie, ale ten serial na HBO też jest Normalni Ludzie. Gdzieś się to może? To polecam wam bardzo, bo akurat pod względem takiej właśnie tego nastroju takiego i takiego vibe'u, nie wiem jak to inaczej powiedzieć, to polecam, bo to jest, tam jest dużo też takich momentów właśnie bardzo fajnych między młodymi ludźmi. To też jest o młodych ludziach, tym razem w Irlandii i też o takich bardzo delikatnych stanach uczuciowych. Bardzo fajny serial, Normalni Ludzie, polecam.
No tak, ale tutaj to może też musimy troszeczkę porozmawiać, czy musimy, fajnie by było, o tym serialu, bo tak, powiedzieliśmy, że jest arthouse'owy, w Stanach Zjednoczonych to już na pewno. Ale właśnie jakimi środkami on jest opowiedziany, nie? Bo on jest dosyć surowy jakby w swojej formie. Nawet bym powiedział, że tak oszczędny, że już dawno nie widziałem czegoś oszczędnego i może też dlatego poczułem, że jakby mi się chce coś takiego spokojnego oglądać.
Znaczy wiecie, to jest bardzo ciekawy koktajl tak naprawdę, bo on z jednej strony jest taki trochę dokumentalny. To znaczy to, co mówiliśmy wcześniej, nie? Że on mi nie narzucał po prostu tego, że muszę być chwilę tu, chwilę tam, po prostu mogę być ile chcę. Takie mam poczucie, bo jakby na tyle mi postawili.
Ja słyszałem... Że zmontowałeś 1000 dokumentów, to wiesz, że teraz powiedziałeś same bzdury. Że to ty montażysta wybrał, ile masz być w tym miejscu.
No, tak, ale chodzi mi o to, że stworzono iluzję, nie? Tak, to iluzja. O to mi chodzi po prostu, wiesz, że w innych jest coś takiego, że ci się nie pozwala o tym pomyśleć. Jak zobaczycie sobie Suspirię na przykład, jak ona w ogóle jest montowana, to tam po prostu jest gęsto. Wy jesteście w różnych punktach widzeniach po prostu naraz, nie? A tutaj jesteście tacy dopieszczeni, że jesteście, nawet jeżeli nie chcecie być na przykład przy barze z Kathleen podczas koncertu, to za chwilę będziecie na samym koncercie po prostu, nie? I każdy ma tutaj, wiecie, swój punkt widzenia. I chodzi mi o to, że z jednej strony to jest mocno dokumentalne, a z drugiej strony jest mocno fabularne, bo tam na przykład jest dużo takich elementów, które jawnie nawiązują do Kubricka na przykład, nie? On ma na przykład taki styl, że niektóre sceny zaczyna od portretu, takiego bardzo, bardzo zbliżeniowego i zaczyna powoli odjeżdżać. To jest maniera czysto kubrickowska, tak samo jak przeniki, które on po prostu stosuje w pewnych elementach. I w Suspirii są podobne elementy. Ja mam wrażenie, że on się po prostu Kubrickiem, jeżeli o to chodzi, dosyć fascynuje. A Kubrick rzeczywiście był taką formą dosyć czystą bardzo często.
W sumie ten Guadagnino, mi się wydaje, że on teraz tak zasłynął najbardziej, no bo to, taką właśnie tą swoją zmysłowością, tak, że to jest taki współczesny, zmysłowy reżyser, no bo to Call Me By Your Name, wcześniej I Am Love, nie wiem, czy tam jeszcze coś było. Suspiria oczywiście to też taki, wiadomo, remake klasyki horroru, nie? Ale on, moim zdaniem, on ma takie wyjątkowe miejsce teraz, ten Guadagnino. Jestem ciekaw, co on zrobi jako następne, bo jakby Call Me By Your Name było takim hitem, dostał przy okazji jakby najmniej mój ulubiony jego film, ale dostał Oscara za scenariusz, ogromna ilość na przykład moich studentów, bo też patrzę, młodzi ludzie są zafascynowani tym filmem. Tak samo ten serial, ten, o którym rozmawiamy, jest bardzo popularny wśród młodych. On mówi takim językiem, ten Guadagnino, który młodzi bardzo rozumieją, no tak bym to powiedział.
No bo to się nie bierze znikąd. Z tego, co on zawsze opowiada, to on naprawdę z młodzieżą przeprowadza bardzo dużo rozmów. On się zachowuje bardzo dokumentalnie, jeżeli o to chodzi, nie?
Tak, tak, tak. No ale to właśnie też dobór środków właśnie, w jakich opowiada, czyli głównie chodzi mi tutaj o zdjęcia, bo nie montaż, bo montaż nie jest do końca dokumentalny, jest fabularny, ale właśnie poprzez zdjęcia, które...
Daje taką dokumentalność.
Tak, tak, daje, bo to wiecie, tam jest całe mnóstwo scen, właśnie konsultowałem to ze znajomymi operatorami, bo przyznaję się bez bicia, jak patrzę na kadr, to nie wiem, jakim to jest obiektywem nakręcone, ale oni to wiedzą. Ja mówię, no, jaki to jest obiektyw? Wszyscy powiedzieli, no popatrz, stary, ten serial jest opowiedziany prawie w 70% na długich obiektywach, czyli to jest taka obserwacja właśnie z daleka, że jakby jesteśmy oddaleni od tych bohaterów. To nie jest kamera wycelowana, tam są oczywiście portrety, ale chodzi o to, że niektóre sceny są opowiadane, po prostu kamera stoi bardzo daleko, oni sobie tam grają, a my sobie patrzymy na nich.
I on nawet się nie dostawia z tą kamerą, bo jak na przykład przypomnijcie sobie scenę kolacji, tej czwórkowej, to właściwie ona jest zrealizowana w jednym ujęciu. Tak, początek tak. tej sceny jest na offie i to też jest właśnie takie trochę dokumentalne, co on no. stosuje, że najpierw podprowadza jakiś temat, nie widzimy bohatera i tam kilkukrotnie on to robi, ale w tej scenie to jest szeroki kadr, jest czwórka osób, a tam tętni po prostu napięciem tak. i to bez podjechania w ogóle ustawienia jakiegokolwiek.
Teraz to powie montażysta, po co ciąć, jak nie trzeba ciąć, bo to jest, czysta prawda. Bo to jest właśnie tak, bo większość montażystów, szczególnie młodych, ma takie poczucie, że chce strasznie zaistnieć tym, że o, popatrzcie, jak zajebiście to zmontowałem, a czasami w ogóle nie trzeba używać tych nożyczek.
No tak, tylko właśnie, bo ja na przykład jako widz uwielbiam dobrze pomyślane długie ujęcia, ale mam wrażenie, że to jest po prostu niesamowity efekt dobrej współpracy pracy wszystkich pionów. Tak, znaczy ktoś się zastanowił, kiedy robił ten serial, w sensie od Guadagnino po scenarzystów, jakby wszystko było tak pomyślane, żeby to ujęcie działało, tak? W sensie jakby dokładnie. I dzięki temu ono działa.
A że operatorów też nie w kij dmuchał miał. No właśnie. Więc tych dwóch panów zrobiło kilka dobrych filmów.
I to wtedy super jest, jak ktoś wymyśli coś takiego i to działa, no to dla mnie to jest przyjemność oglądać takie długie ujęcie, tak, nie? I wtedy też moment, w którym ono się kończy albo właśnie, w którym się zaczyna, też jest znaczący, ale największą radość dla mnie jest to, że ono tak długo trwa, bo mamy wewnątrz jakiś taki zegarek, który gdzieś tam mi mówi po iluś tam sekundach, że kurczę, to już jest, wow, okej, okay, super.
I to cały czas trwa, prawda? To jest strasznie hitchcockowskie, bo przecież Hitchcock miał taką metodę, że on sobie w głowie planował cały film i zapisywał dokładnie ujęcia, ile trwają. I bardzo często nie patrzył nawet na to, co się nagrywa, tylko patrzył na zegarek. Jeżeli się okazało, że to jest dosyć spore przekroczenie czasu, to robimy dubla, nie?
No, wydaje mi się, że to jest inna metoda, ale tak, bo tutaj na przykład operatorem, głównym chyba operatorem, bo jest ich dwóch, którzy byli odpowiedzialni za zdjęcia do tego serialu, to jest autor zdjęć do filmu Turysta, gdzie właśnie są takie ujęcia. I to jakby... To nagle właśnie jak sobie wygooglowałem, mówię, o, Turysta, no tak, no to nagle mi się wszystko złożyło, jakby, no okej.
Okay. Coś jest podobnego.
Tak, to jest bardzo podobne. Nie?
Ale rzeczywiście to, co mówicie, te sceny są bardzo dobrze zaplanowane od początku do końca i to nawet nie tylko, bo ja podejrzewam, że musiało być bardzo dużo prób, skoro to jest jednoujęciowy przed. No u nas się to rzadko niestety stosuje, ale tam jakby na pewno było tego sporo. Ale to też jest bardzo duża zasługa scenariusza, bo zobaczcie, wrócę znowu do tej sceny pod tytułem Kolacja czwórkowa, jak ona się kończy. Że to jest właściwie rozmowa a propos płciowości znowu, nie? Że z jednej strony Fraser mówi, znaczy matka Frasera opisuje, jak śpiewał Lady Gaga i miał okres turbanowy, a z kolei co mówi Kathleen? A ja byłam Wolverine, nie?
A, no tak, tak,
i
tak.
Jest
tak,
ta
tak.
Puenta tej ciszy takiej, nie?
Tak, tak.
Że one się chyba zdały sprawę, o co chodzi, ale nie są w stanie nic powiedzieć, nie?
Dla mnie mistrzowskie są właśnie, tego mi często brakuje też w polskim kinie, takich prostych, dobrze zainscenizowanych scen, że jest na przykład ten moment właśnie, kiedy Caitlin i Fraser wracają chyba z basenu, czy z nadmorza i wchodzą do tego mieszkania i tam już siedzą właśnie obydwie żony. Jest cały ten moment, kiedy Caitlin się zapatrza na nie, w sensie, że, bo jedna wstaje, całuje drugą, Caitlin jest taka zapatrzona, Fraser ją tam chyba bije w ramię, mówi, ej, nie gap się. I tam tyle się dzieje pomiędzy tymi bohaterami jednocześnie, to jest wow. I bardzo lubię takim właśnie niby prostą inscenizację, ale strasznie przemyślaną.
Prawda, że oni tak najpierw weszli na tą lokację, odegrali to tak, i ten reżyser faktycznie wiedział, nie? Jakby, że tam nie ma przypadku.
Tak, nawet fajne jest to, że to mieszkanie jest takie w sumie trochę puste, bo oni dopiero je urządzają, widać, że już te kanapy tam są, ale nie wszystko jest wyłożone. Niesamowicie żyją te lokacje po prostu w tym, to mi się bardzo, bardzo podoba.
Właśnie, no bo to moim zdaniem nieprzypadkowe jest jakby to, że te mieszkania w ogóle są puste. Oczywiście wiadomo, no bo to jest tymczasowe. To się jakby tym tłumaczy, no ale to też malarsko jest jakby...
No tak, ja właśnie, ja sobie tak jak... W 7 odcinku jest ta sekwencja ujęć, minuty ciszy po śmierci żołnierzy w Afganistanie. Ja tak oglądam to i ona jest na tyle dynamiczna, no bo to są bardzo kilkuramkowe ujęcia, ale jest ich tak dużo, że tak właśnie czułem się w takich slajdach i nagle tak oglądam te obrazy, oglądam i nagle tak i kurczę, gdzieś już to widziałem i słuchajcie, mi się skojarzyło to z Hopperem, z malarstwem Hoppera. I jak jeszcze to później przefiltrowałem sobie, od razu otworzyłem album Hoppera w mieszkaniu i tak sobie pooglądałem kadry, to nagle mówię, kurczę, to jest właśnie znowu taka Ameryka w jakiejś pigułce, nie? Że z jednej strony obserwujemy Stany Zjednoczone, ale właśnie taki troszeczkę przez malarza, który pokazuje...
z włoskim światłem.
Tak, dokładnie.
Tak.
Że jest dużo samotności w tych ujęciach,
no właśnie, jest
smutku.
Dużo samotności i jest ten taki hopperowski styl podglądania przez okno, nie?
Tak,
na
dokładnie.
W drugim odcinku, jak jest ta scena, kiedy Caitlin zakłada ubranie, które dostała od Frasera, to tam są otwarte okna po jednej i po drugiej stronie i to jest klasyka hopperowska. Tak, no to słuchajcie, podsumujmy to w takim razie, nie?
Ja tylko jedną rzecz chciałem dorzucić, ciekawostkę, bo w zasadzie dopiero się tego dowiedziałem po serialu, że armia amerykańska na początku deklarowała, że pomoże w tym serialu i w ogóle, że dadzą tę bazę i w ogóle super, a potem chyba przeczytali scenariusz i powiedzieli, że nie. I dlatego oni musieli wybudować to.
Ale ciekawe, co to spowodowało,
właśnie,
że nie.
No właśnie teraz tego się pewnie nie dowiemy, ale jestem ciekaw właśnie, czy... No bo to jednak było za Trumpa, tak? Już tutaj nie chcę paranoicznie mówić, ale może ich przestraszyły właśnie te takie wątki genderowo-równościowe.
Z pewnością.
No bo jednak nie dostali zgody koniec końców. Najpierw armia mówiła, że okej, a potem przeczytali i powiedzieli, a jednak nie. Także,
no to może nawet i lepiej. Może przez to, czemu...
kontrowersja tkwi w postaci w ogóle pułkownik, dlatego że jak jest ten motyw wysłania na misję, słuchajcie, no to tam pada takie pytanie, nie? Że jakby wysłałaś to na misję, skróciłaś im szkolenie, a ona odpowiada co? No nie słuchałeś wiadomości, teraz tak naprawdę potrzebujemy ludzi, którzy odważnie podejmują decyzje, a więc jakby są tak, trochę tak, ulegli jest, na rzeczywistość.
Jest taki wątek, znaczy, tego się nie dowiemy nigdy. Ja wiem, że kiedyś dawno temu to w ogóle... Armia amerykańska odmawiała filmowcom nawet, jeżeli były jakieś przekleństwa, tak? W sensie, że bo żołnierze nie klną, tak? Tak mówili. Ale teraz są chyba bardziej tacy liberalni, ale widocznie w tym serialu było coś takiego, czego nie zaakceptowali, więc stąd
no, ale to chyba dobre miejsce, żeby znaleźć odpowiedź, to, że to jest za czasów Trumpa.
Tak. A jednocześnie ciekawie się złożyło, nie? Oglądamy ten serial już w epoce Bidena, tak? No ciekawe, co no, będzie dalej.
No ja bym chciał tak na koniec zaznaczyć, że tak przygotowując się do tego odcinka zacząłem myśleć, a co u nas, nie? Co u nas zamiedzą i jaka jest alternatywa w stosunku do tego serialu.
Czekasz na serial o polskich dwóch lesbijkach w polskim wojsku?
Dokładnie tak. Lubisz czekać, to trochę poczekasz.
No właśnie, jakoś tak cisza, nie? Cisza, jeżeli o to chodzi.
No nie, no wiesz co, młodzi twórcy już coraz częściej poruszają te tematy.
Sorry, Noamia, nie wiem czy widzieliście Noamię Antonia Munoza ze studia Monka, to film o policjancie geju. To już jeden, tak. Bartek Topago gra, to już jeden tak. Kroczek do przodu.
No, ja przecież ostatnio robiąc Into the Night, no to jest właśnie o poszukiwaniu tożsamości seksualnej przez dwie dziewczyny nastoletnie, dokładnie w tym wieku. Tylko dowodzi temu, że właśnie w tym momencie na świecie ludzie potrzebują takiego opowiadania. No i wszyscy łączymy się dokładnie w tych samych tematach. Tak, to bardzo często się dzieje.
I polski jest wkład, teraz sobie przypomniałem, że nie wiem, czy widzieliście już ten film Dawida Nikla pod tytułem Ostatni Commerce, ale on ma trochę podobny vibe. Oczywiście moim zdaniem nie wszystko tam wyszło tak jak tu, ale jest to podobny vibe właśnie takiego, nie wiem jak to powiedzieć, gender flow, ale jest tam coś takiego. Jest coś takiego.
No ale tak się chyba dzisiaj właśnie opowiada i to jest fajne. Moim zdaniem przyniesie to dużo pozytywnego skutku.
No moim zdaniem też.
Zgadzam się.
Słuchajcie, jesteśmy tacy zgodni, że nie pozostaje nam chyba nic innego, jak powiedzieć dzięki, nie?
No tak, dziękujemy
dzięki,
bardzo.
Dzięki za zaproszenie.
Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia następnym razem.
Before Sarah discovered ChumbaCasino.com, she enjoyed chamomile tea.
Come on, big jackpot.
And being in PJs by 6.
Let's go.
The new fun Sarah.
Woohoo!
Often thinks about the old boring Sarah.
Yes.
And wonders if that Sarah ever really existed.
Chumba Casino has over 100 casino-style games, so join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes.
No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.